Moim gościem jest duchowny świeckiego ruchu misyjnego Adam Urban.
Dzień dobry.
Spotykamy się tutaj wspólnie, no bo to było tak. No bo inny duchowny, to jest Andrzej Kaliszczyk, mówi mi: Sławek, jedź na konwencję. Ja mówię, że się boję. On mówi: nic się nie bój, bo tam ludzie sympatyczni, akademiki za darmo nawet i tanie obiady. No i pojechałem i rzeczywiście, no się okazało, ludzie są sympatyczni, jest fajnie, ale czegoś nie zrozumiałem. Bo macie takie zebranie na tych konwencjach, że no nie wiem, ja na przykład wychodzę na środku i mówię o tym, co mnie gnębi, tak to zrozumiałem.
No, co mnie gnębi, co przeżywam.
Co przeżywam, tak.
Niekoniecznie musi gnębić, może.
To się nazywa?
Zebranie świadectw.
No właśnie, i takie zebranie świadectw dzisiaj były. Były. Dwa były w sumie. Na konwencji są dwa takie zebrania. I teraz tak, ja ciągle słyszę, że oni mają jakieś doświadczenia. No bo jak ja pracę teraz zmieniałem, to mnie pytali o doświadczenie zawodowe na przykład. Tak. A tu jest jakieś doświadczenie chrześcijańskie. Co to takiego?
No tak, doświadczenia to różnego rodzaju przeżycia, jakie w życiu nas spotykają. Każdy je ma, bez względu na to, czy jest chrześcijaninem, czy nie. Czy chciałby je mieć, czy nie chciałby je mieć. Z tym, że chrześcijanin, który poświęci swoje życie Bogu, czyli odda, podporządkuje je Bogu, może mieć nadzieję, że jego doświadczenia, cokolwiek, co go w życiu spotyka, nie jest przypadkiem. Bo jeżeli ktoś nie zawrze z Bogiem pewnego rodzaju umowy, że oddaje swoje życie Jemu i prosi Boga o kierowanie jego absolutnie każdym szczegółem jego życia, no to co w życiu go spotka, może być dla niego lepsze lub gorsze, mniej czy bardziej przyjemne, no ale będzie dziełem przypadku albo jego własnych starań, prawda, jego własnych zabiegów, czyli innym słowy polega całkowicie na sobie. Jeżeli mu się uda coś w życiu osiągnąć i sprawić sobie radość, zadowolenie, będzie to wynikiem jego starań, może być z tego dumny i wielu ludziom się to udaje, a jednocześnie wielu ludziom nie udają się ich własne zabiegi i starania i nie udaje im się osiągnąć statusu, który by chcieli, co przynosi ich frustrację. Chrześcijanin ma tą taki jakby komfort psychiczny, że oddaje swoje życie w Bogu, powierza wszystkie swoje doświadczenia, przeżycia życiowe, czy to, co go spotyka, innymi słowy, w życiu, poddaje pod kierownictwo Boga, a sam musi cechować się wiarą, czasami bardzo silną wiarą, że to wszystko, co go spotka w jego życiu, czyli choroba, wypadek, spalony dom, utrata pracy, opuszczenie, nie wiem, przez męża, żonę nawet, no różne mogą być, ale wszelkie trudności, prawda, jakie mogą go w życiu spotkać, to bez względu na to, jakimi one są, może wierzyć, być przekonany, jeżeli starczy mu na to wiary, że są sterowane przez Boga dla jego najwyższego dobra, dla jego duchowego rozwoju. Tak się dziwnie składa, że człowiek lepiej rozwija się wtedy, kiedy ma doświadczenia raczej niekorzystne i bolesne i przykre, niż odwrotnie. Gdyż przyjemne doświadczenia zwykle zachęcają człowieka do zajmowania się samym sobą i spędzania czasu w sposób no, taki niekoniecznie zawsze, jakby się Bogu podobało. Natomiast w przypadku ludu Bożego doświadczenia często są przydatne, bardzo takie ogniste, no, prawda? I nawet w Biblii jest, Piotr mówi, żeby nie dziwił nikogo ten ucisk, który na nas przychodzi, jakoby coś dziwnego przychodziło, ponieważ przez tych wiele ucisków można tylko dojść do Królestwa Bożego. Droga do Królestwa nie jest usłana, nie jest szeroka, nie jest wygodna, ponieważ na szerokiej, wygodnej drodze nie ma rozwoju. To samo zresztą można porównać do piechura, który podróżuje, nie wiem, po jakichś górskich terenach i wąskimi ścieżkami się przedziera. Z pewnością nawet wierzy tężyzny, jeżeli taką drogę pokona i gdzieś tam się westchnie, a było bardzo, bardzo trudno. Ten, kto jechał asfaltową drogą, autostradą, dotrze może dalej i szybciej, ale na pewno nie skorzystam na rozwoju tężyzny. Tak samo jest z duchowym rozwojem. Pokonywanie przeciwności daje rozwój, daje siłę duchową, pod warunkiem, że te przeciwności nie są dziełem przypadku, to znaczy nie są nigdy zbyt mocne na danym etapie naszego rozwoju. Mamy obietnicę od apostoła Pawła, że nie przyjdą na nas doświadczenia ponad siły nasze. Bóg wie, ile w danym momencie możemy tych doświadczeń wytrzymać i znieść. To znaczy, jeżeli dopuszcza na różne przykrości w naszym życiu, to gwarantuje jednocześnie sam ze swojej strony, że zdaje sobie sprawę, ile jesteśmy w stanie znieść w danym momencie, w danym dniu naszego życia. I nie da nam, i obiecuje, że nie da nam doświadczeń ponad nasze siły z prostego powodu. Takie doświadczenia ponad nasze siły by nas zniszczyły na danym etapie i doprowadziłyby do jakiegoś, nie wiem, załamania nerwowego, depresji. Ogólnie czasami nawet mogą pchnąć człowieka do samobójstwa, prawda, w końcowym przypadku. A na pewno nie dałyby rozwoju duchowego, więc Bóg daje nam doświadczenia, które testują rzeczywiście naszą wytrzymałość niemal do końca. Ja bym nawet powiedział, że te doświadczenia są ciut większe, niż możemy znieść w danym momencie, ale ciut większe, nie wiem, ile to jest ciut, ale niedużo. ponieważ muszą być troszeczkę większe niż możemy znieść, aby być powodem do naszego rozwoju. Gdyby Bóg zawsze ograniczał się do doświadczeń, które możemy znieść, to wtedy nie bylibyśmy zmuszeni, popychani do chociażby słabego, małego postępu w danym momencie. To można porównać do człowieka, który chce dźwigać ciężary. Jak wiem, z pewnością sobie możemy wyobrazić, gdy zaczyna dźwiganie tych sztang, na początku daje sobie wagę, nie wiem, 10 kg, podnosi je przez dzień, dwa, trzy, po czym co? Nigdy nie zwiększa tych 10 kg, nie zwiększa. Dokłada tam po pół czy po jednym kilogramie i z pewnością, gdy dołoży tam jakąś wagę do tego swego ciężaru, który wczoraj podnosił, to następnego dnia jest mu ją odpowiednio ciężej podnieść, bo do tej pory tego ciężaru nie podniósł. Więc jego, że tak powiem, muskuły fizyczne się sprężają, żeby pokonać dodatkowy ciężar, który się pojawił w międzyczasie. I to jest właśnie pole do rozwoju. Tak samo jest z tymi muskułami duchowymi. Bóg daje nam doświadczenia, które minimalnie, leciutko wykraczają Boże naszą zdolność ich zniesienia. My się sprężamy, żeby je mimo to znieść. Bóg gwarantuje, że to przekroczenie naszych możliwości będzie niewielkie, nieduże, takie, żeby nie było załamujące. I w wyniku tego powoduje nasz rozwój. Gdy ten rozwój uzyska, to za pewien czas daje nam doświadczenia znowu leciutko przekraczające nasze możliwości w danym momencie, żeby osiągnąć kolejny rozwój. I powtarza ten cykl wiele razy w ciągu naszego życia, aż osiągnie taki rozwój, jaki w danym przypadku jest dla nas możliwy. A to zależy oczywiście przede wszystkim od gorliwości w naszym oddaniu się Bogu i od naszej wiary. Kto ma większej wiary, kto ma większą wiarę, kto przyjawia większą wiarę, może dzięki tej wierze uzyskać od Boga większe błogosławieństwa, bo Bóg udziela swoich błogosławieństw na zasadzie wiary. Tak jak mówił często nawet do uzdrawianych przez siebie nasz Pan, wiara Twoja Cię uzdrowiła. Nawet nie przypisywał sobie prawda tych uzdrowień, tylko wiara Twoja Cię uzdrowiła, co nie było do końca prawdą, ale było. Bo gdyby ten człowiek nie okazał wiary w to, że Jezus pewne działania do niego podejmuje, to tak naprawdę nie miałby żadnego efektu. Wiemy, że jak nasz Pan wziął błoto i pomazał tym błotem oczy ślepca i kazał mu pójść do sadzawki się umyć, to z pewnością to błoto ani woda nawet w sadzawce nie miała żadnej mocy przywrócenia mu wzroku. Nasz Pan ją miał, owszem, i nasz Pan jej użył, ale nic by nie mógł nasz Pan zrobić temu ślepcowi, gdyby jemu zabrakło wiary, że to się może stać. Czyli tak naprawdę Jezus miał rację, wiara Twoja Cię uzdrowiła, to znaczy ja jestem gotowy Cię uzdrowić, ja jestem gotowy pomóc człowiekowi w jego chorobie. Oczywiście nasz Pan tam leczy ludzi z różnych chorób fizycznych, ponieważ chciał pokazać swoją moc i kim jest, że może coś takiego zrobić, że jest Mesjaszem. Na dzisiejszym czasie raczej nasz Pan nie specjalizuje się w leczeniu ludziom, w przywracaniu ludziom fizycznego wzroku, czy sprawianiu, żeby ułomni chodzili. Raczej chodzi mu o rozwój duchowy w chwili obecnej, ale tak jak tam mógł przywrócić zdrowie fizyczne, tak może przywrócić zdrowie duchowe człowiekowi, dając w jakiś sposób, dając mu odpowiednie doświadczenia życiowe. Od niego natomiast oczekuje na tyle silnej wiary, że bez względu na to, jak poważnie i ciężkie będą te doświadczenia, żeby tamten człowiek miał zaufanie, że one są od Boga, są pod jego kontrolą i naprawdę są zamierzone do jego dobra, nawet jeśli ten człowiek póki co tego dobra nie dostrzega.
No tak, ale czy wszystko, co się dzieje, mam podłączyć pod nazwę doświadczeń? No bo czasami wydaje mi się, że ściągam sobie na głowę kłopoty sam.
No z pewnością. To też można pociągnąć
pod doświadczenie. Pomyślność postępowania, no grzechy.
To są wtedy doświadczenia w postaci kar. Też możemy pociągnąć po doświadczenie, tylko to będzie...
Czy one też są korzystne?
Też są korzystne, ponieważ kara ma na celu zwrócenie nam uwagi na błędy, które popełniliśmy. Więc jeżeli spotkamy doświadczenia w naszym życiu, które wyraźnie mają związek z naszymi wadami, to będą one raczej właśnie doświadczeniami w postaci kary. Ale to też jest doświadczenie, które Bóg nie daje po to, żeby się pastwić nad swoim dzieckiem, tylko po to, żeby mu tą karą, tym doświadczeniem zwrócić uwagę na nieprawidłowość jego postępowania wcześniej, które to doprowadziło do takiej czy innej reakcji. Więc tutaj w każdym takim przykrości, która nas spotyka, powinniśmy zastanawiać się, dlaczego się znaleźliśmy w takiej sytuacji, w takim położeniu, bo z pewnością, jeżeli Bóg dopuszcza na to doświadczenie karalne w postaci kary, to będzie ta kara trwała tak długo, jak długo my nie wyciągniemy odpowiedniej lekcji. Co jest logiczne, prawda? Tak jak podanie leku na chorobę będzie trwało tak długo i będzie tak długo przedłużane przez lekarza, dopóki pacjent nie zareaguje i nie uleczy się. No podobnie Bóg, prawda? Więc dla naszego własnego jak gdyby dobra i komfortu powinniśmy analizować nasze doświadczenia, szczególnie właśnie te przykre, które mogą być karami, nie tylko zwykłymi doświadczeniami, które mają na celu nas rozwinąć, ale karami za to, że popełniliśmy pewne błędy. I wtedy, jeżeli dopatrujemy się jakiegoś związku logicznego, na zasadzie przyczyna-skutek, między naszym doświadczeniem obecnym, które jest przykre, a naszą pewną wadą, naszym zachowaniem z przeszłości, to możemy być pewni, że jest to konsekwencja tego złego naszego zachowania, żeby nam zwrócić uwagę na to zachowanie i żeby doprowadzić do naprawy.
Reformy. Czyli tak naprawdę wygląda na to, że powinienem się cieszyć, bo to jest taki związek między dwiema stronami. Mówię o oddaniu swojego życia Bogu. Jedna strona zawsze się wywiązuje, to jest Bóg, a my nie zawsze, tak? No my nie czasem zawsze. Bóg upomina się o swoje. Tak to należy rozumieć.
Można powiedzieć, że upomina się o to, bo obiecaliśmy Mu, że będziemy
wierność,
że będziemy posłuszeństwo i będziemy żyli tak, jak rozumiemy, że On nas oczekuje, co z pewnością często nie ma miejsca i wtedy możemy sobie ściągnąć na głowę różne niekorzystne doświadczenia, które gdybyśmy, że tak powiem,
postępowali inaczej,
nie miały miejsca.
Rozumiem.
Czyli pewne doświadczeń przykrych moglibyśmy uniknąć, ale nie wszystkich i na pewno nie większość.
Czyli można powiedzieć, że jeżeli chrześcijanin czasami zawini, bo jest tylko człowiekiem, to czasem też może sobie ściągnąć na głowę takie doświadczenia.
Tak? No może.
Można być niepotrzebne czasem, on mówi.
Niepotrzebne.
Ale one są karaniem.
Tak.
A czy doświadczenia są nieodłącznym towarzyszem chrześcijanina? Czy one muszą być?
Muszą być. Nie ma możliwości uzdrowienia charakteru bez doświadczeń i to bolesnych.
No właśnie o to chodzi, że one bolą.
No, inaczej nie ma
rozwoju. Ja też tak poczułem.
One bolą i
ale
muszą
boleć. Ale lżej by się nie dało?
Dałoby się lżej przeżyć, ale nie będzie żadnego rozwoju. Wobec tego nie warto lżej przeżywać. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy się sami siebie osądzali, wprowadzali korektę na naszego postępowania. To można porównać do oczyszczania przy pomocy wody. W ogóle woda jest w Biblii symbolem prawdy i Bóg daje prawdę Słowa Bożego, czyli taką symboliczną wodę. I w tej wodzie chciałbym, żebyśmy się myli, żebyśmy nasze brudy, nasze grzechy, nasze wady, które do nas przygnęły, umywali wodą Słowa Bożego.
Czyli przeglądali się w Słowie Bożym.
Przeglądali, dokładnie. Sposób, przeglądali się w Słowie Bożym i myli się tym Słowem Bożym. Ale, tak jak wiemy, w życiu codziennym woda nie zawsze jest wystarczającym środkiem, żeby usunąć brud. Są brudy, które nie chcą ustąpić z naszych ubrań czy z naszych rąk. Wtedy, jak wiemy, sięgamy po mydło lub nawet mocniejsze środki żrzące. I to mydło lub te środki żrzące można przyrównać do doświadczeń, które Bóg wplata w nasze życie, w dodatku do wody Słowa Bożego, żeby pomóc nam w oczyszczaniu się.
Czyli inni ludzie, na przykład doświadczenia w pracy, w domu, w szkole, tak? Jako te, które pomagają wyrobić sobie odpowiednie zalety i łaski charakteru. Straty pieniędzy na przykład, jakiś wypadek?
Dokładnie tak.
Coś
dokładnie
takiego.
Tak. Może to być dziwne, prawda, że akurat taką formą Bóg nas rozwija, ale nie można bez cierpień wejść do Królestwa Bożego. I ci, którzy spodziewaliby się, że osiągną Królestwo na podstawie szczęśliwego i błogiego życia, no są w błędzie, bo nigdy nie nastąpi rozwój charakteru, chyba że ci ludzie są już doskonali, to wtedy z pewnością nie potrzebują rozwoju, no ale jak wiemy, nie ma takowych i wszyscy potomkowie Adama dziedziczą grzech i każdy chyba nawet, każdy zdrowomyślący człowiek sam dostrzegał siebie różnego rodzaju wady i braki i widzi potrzebę takiego rozwoju, a na pewno ta potrzeba rozwoju jest większa niż my ją widzimy, bo my jesteśmy, wiadomo, niedoskonali i sami siebie też nie potrafimy czasami odpowiednio ocenić, natomiast Bóg widzi nas w prawdziwym świetle i widzi tę całą pracę, jaką musi nad nami, z nami, przy naszej współpracy wykonać i robi to, oczekując od nas współpracy, a przede wszystkim pełnego zaufania, pełnej wiary, że w Jego ręku jesteśmy duchowo bezpieczni, że możemy mieć doświadczenia, które będą z punktu widzenia doczesności, z punktu widzenia naszych sąsiadów czy kolegów z pracy bardzo przykre. No, o naszym Panu wystarczy powiedzieć, był postrzegany przez swoich
współbraci. No właśnie, miał jakieś doświadczenia?
No właśnie, miał takie,
że... Pan Jezus miał doświadczenia?
Miał wiele.
Chrześcijańskie?
Miał wiele.
Był chrześcijaninem?
Miał wiele. Był pierwszym, można powiedzieć, chrześcijaninem. Miał wiele chrześcijańskich doświadczeń. Do tego stopnia, że ludzie, którzy żyli razem z nim, to chodzili do wniosku, że jest opuszczony przez Boga. Bo tak by wynikało, że jak gdyby gorzej mu się wiodło w pewnych momentach niż innemu Żydowi, także dochodzili do wniosku, że Bóg go opuścił, prawda? No, wiemy też, jak nasz Pan swoje życie skończył, wiemy, jaką formę żył, wiemy, że sam mówił o tym, że nie ma gdzie by głowy skłonił, wiemy, jak bardzo rozczarowywali go ludzie, jak przychodzili go słuchać, ale nie tyle go słuchać, żeby się najeść, a się najedli, to już mieli mniejsze zainteresowanie. Jak często byli, ale coś ich zaziło, już odchodzili, pozostawiali go. Także nawet nasz Pan zwracał się do 12 apostołów i był zaciekawiony, czy ci 12 apostołów też od Niego odejdzie. Oni wtedy odpowiadali, że no Panie, Ty masz słowa żywota, gdzie pójdziemy? Chociaż też często nie rozumieli do końca głębi słów naszego Pana, co sprawiało, że ci mniej oddani do sprawy Boga odchodzili zupełnie. Natomiast apostołowie, wiedząc, pomimo tego, że nie rozumieli wszystkiego, co Jezus mówił, a w tym momencie, o którym mam na myśli, to mówił o tym, że jest chlebem, którego trzeba jeść, jeżeli go się nie będzie jadło, to się nie odziedziczy królestwa, nie będzie się żyło wiecznie. No dla większości Żydów jedyny chleb, który chcieli i którego szukali, to był ten, który z rybami na szmat czasami który im na szmat czasami serwował, prawda, cudownie rozmnażając go bez końca. I ten chleb ich bardziej interesował, a gdy powskazał na siebie jako chleb, którego należy jeść i który pragnienie zaspokoi, że życie wieczne przyniesie, no to nie rozumiejąc jego słów i nie będąc zainteresowani nawet zrozumieniem, prawda, bo ja mogę czegoś nie rozumieć, ale jeżeli przechodzę do Jezusa, do Boga, to chociaż nie rozumiem, powinienem chcieć zrozumieć takie rzeczy, no bo to jest ciekawe, co Jezu masz na myśli, porównując siebie do chleba i jak należy ciebie jeść i żebym to życie wieczne odziedziczył, prawda? No to jest rzecz ciekawa, ale oni nawet nie mieli ciekawości, żeby chcieć to zrozumieć. Uznali, że najbardziej naturalne jest odwrócić się i odejść.
No ja myślę, że wielu z nas w tej chwili również patrzy na te dobra doczesne, no bo człowiek z natury jest ziemski. I dużo uwagi trzeba, żeby odwrócić się od tej ziemskości ku niebu. Ale teraz takie pytanie. Z Andrzejem Kaliszczykiem przeprowadzałem rozmowę na temat modlitwy pańskiej. I on mi tam mówił, że to właśnie to sformułowanie nie wódź nas na pokuszenie, to właśnie też jest powiązane z doświadczeniami. Jest to prawda?
No jest to prawda. I zacznę od tego, że to nie wódź nas na pokuszenie jest prawidłowym tłumaczeniem, bo czasami też są różne na to poglądy, że należy rozumieć to nie opuszczaj nas pokuszenia.
Nie opuszczaj nas pokuszenia, właśnie tak.
Ale prawidłowe tłumaczenie jest nie wódź, nie prowadź i nie można tego inaczej przetłumaczyć, jeżeli chcemy być zgodni z Greką Nowego Testamentu. I to nie wódź nas na pokuszenie oznaczało, nasz Pan przez to stwierdzenie chciał zwrócić uwagę na to, żebyśmy starali się w naszym życiu nie doprowadzać do sytuacji, w których Bóg będzie musiał doprowadzić nas do doświadczeń, które będą ponad nasze siły. Bo to słowo, które tam jest użyte, w tej chwili nie pamiętam już, jak to po grecku brzmiało, to pokuszenie, to doświadczenie, ale dosłownie to brzmi przebijające pokuszenie, przebijające doświadczenie. Bo trzeba powiedzieć, że pokusa i doświadczenie w Biblii są używane synonimicznie. Czyli gdy mowa jest o pokuszeniu, to jest doświadczenie. Niektóre przekłady dokładnie ten sam werset tłumaczą jako tak, nie wódź nas na pokuszenie, a w innym miejscu może być na doświadczenie. Wystawił Bóg Abrahama na pokusę albo na doświadczenie go wystawił. Więc to różne przykłady różnie tłumaczą, ponieważ doświadczenie i pokusa często są w imieniu używane w Biblii. Oczywiście, gdy takie doświadczenie, taka pokusa przychodzi od Boga, jest zawsze w kierunku dobra. A natomiast pokusy mamy także od szatana, ale jest w kierunku zła. Czyli innymi słowy, jeżeli Bóg zawsze kiedykolwiek poddaje...
Czyli Bóg nie kusi nas ku złemu.
Dokładnie. Kiedy poddaje nas doświadczeniu, to w tym doświadczeniu nie przeinacza faktów. Jego doświadczenie jest po to tylko, żeby poddać nas próbie, czy zachowamy się tak, jak on by sobie życzył. Doświadczenie ma na celu być może objawić naszą słabość, z której sobie nie zdawaliśmy sprawy. Chociażby apostoł Piotr, który, prawda, był pewien, że nigdy się naszego Pana nie zawsze, a wiadomo było, że...
A miał doświadczenie, tak? Tak by trzeba było
To było jego doświadczenie, które mu pokazało słabość jego jako człowieka, że ze strachu był gotowy na się zawrzeć.
Ale zwyciężył,
ponieważ pokutował, w tym doświadczeniu upadł, to doświadczenie objawiło jego słabość jego charakteru, ale doświadczenie nie są przez Boga po to, żeby nas zniszczyć, właśnie po to, żeby nas rozwijać, chociaż czasami upadamy, ale są to pojedyncze upadki, które gdy powstaniemy, gdy będziemy pokutować, mogą prowadzić tylko do naszego rozwoju, do naszego dobra.
A dlaczego te osoby, które dzisiaj widziałem na tym zebraniu świadectw, prosiły o to, żeby w ich doświadczeniu się modlić za nimi?
No, bo Biblia zaleca, bowiem Biblia zaleca, żebyśmy się wzajemnie ze sobą modlili, tak zwana modlitwa wstawiennicza. Dokładnie trudno powiedzieć, w jakim stopniu ona może być pomocna, bo z jednej strony Bóg na pewno każdego z nas kocha, jako swoje dziecko, każdego, który mu poświęcił się, do swoje życie kocha. I nawet gdyby ktoś się za mną nie modlił, to nie znaczy, że Bóg mnie porzuci i nie będzie się mną interesował, bo nikt się za mną nie modli. Niemniej jednak Biblia zachęca do takiej modlitwy wzajemnie za sobą. Myślę, że główny efekt takiej modlitwy jest może taki psychologiczny. Jeśli ja się za kimś modlę, to automatycznie rozwijam sobie dobre uczucia w kierunku tej osoby, bo trudno się modlić za kimś, żeby Bóg pomógł w czyichś doświadczeniach, czy żeby prowadził kogoś, żeby nie czuć dobrych uczuć do tej osoby. Więc wtedy moja pomoc dla tej osoby może być większa, jeżeli ja szczerze modlę się za nią do Boga. Być może, które trudno mi zdefiniować i zarysować, w jakim to jest zakresie, Bóg ma pewne błogosławieństwa, które także udziela sam w odpowiedzi na taką modlitwę wstawienniczą, ale tutaj trudno wskazać, co Bóg robi w takim przypadku, gdyż no, nie mamy na to odpowiednich, że tak powiem, dowodów ani tekstów. Przychodzi mi tylko do głowy Piotr, który był uwięziony i groziła mu śmierć i cały zbór jest powiedziane, modlił się za niego, szły modlitwy ustawiczne do Boga za Piotrem, no i jak wiemy, Piotr został uwolniony. I teraz powstaje pytanie, czy Bóg bez modlitw wstawienniczych braci chrześcijan uwolniłby Piotra, czy pozwoliłby mu zginąć? sądzę, że uwolniłby go i tak. Nie sądzę, że aż tak, że Piotr, czy Piotr miał żyć, czy miał nie żyć, nie miało większego znaczenia. Wszystko zależało od tego, czy będzie się ktoś za nim modlił, czy też nie. Myślę, że Bóg i tak by Piotra uwolnił wtedy z tego więzienia, gdyż miał dla niego jeszcze pewne zadania do wykonania. I Piotr był chyba najlepszym narzędziem w tym przypadku, ale sposób uwolnienia Piotra przez Boga został przeprowadzony tak, żeby ci, którzy się za nim modlili, byli zbudowani i wzmocnieni, gdyż jak wiemy, Piotr po opuszczeniu tego więzienia udał się do miejsca, gdzie ci bracia się za niego modlili. Najwyraźniej tak on otrzymał jak gdyby sugestię, prawda, od Ducha, również dobrze mógł pójść w dowolnym innym kierunku. I ci bracia nie mieliby wzmocnienia, więc tutaj widzimy taką jak gdyby współpracę. Ci się za nim modlą, Bóg widzi, że ich modlitwa może być wysłuchana, że Piotr jeszcze nie jest właściwy czas, żeby Piotr odszedł z tego życia i żeby już nie był przydatny dla braci. Więc Bóg odpowiada bardzo chętnie na ich modlitwę, uwalnia go, mało tego, wysyła go do miejsca, gdzie oni się za niego modlą, żeby oni zobaczyli efekt swoich modlitw, co na pewno było dla nich wielkim wzmocnieniem, pokrzepieniem i radością, że Bóg ich wysłuchał. Po czym Piotr natychmiast z tego domu znika i idzie dalej. Bo on w tym domu wcale nie przebywał później, więc wynikało z tego, że posłał go do tego domu tylko po to, żeby pokazać im, że oto ich modlitwy przyniosły rezultat, po czym to nie było miejsce docelowe, gdzie pewnie miał przebywać czy się ukrywać, poszedł jeszcze inne miejsce, gdzie było pewnie dla niego jeszcze bezpieczniej.
A kiedy ustaną doświadczenia chrześcijańskie?
No dla każdego z nas ustaną wtedy, kiedy zakończymy życie. A jeżeli, albo kiedy królestwo naszego Pana tutaj na ziemi, o które się modlimy, tak, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, zapanuje ostatecznie na ziemi, bo wiemy, że ziemia...
W fazie widzialnej. Czyli zobaczymy to.
Zobaczymy tych przedstawicieli Boga, których On rozwija do ziemskich klas swojego królestwa, bo rozwija, kto słyszał naszą poprzednią rozmowę, to może sobie skojarzyć.
Dwa zbawienia, które z Andrzejem Kaliszczykiem z Wrocławia też rozmawiałem o tym.
Właśnie, jeżeli to te dwie jak gdyby klasy królestwa, ziemska i niebiańska, zostaną odpowiednio rozwinięte przez naszego Pana, wyszukane wśród chrześcijan, którzy w tej chwili są poświęceni, przy czym należy dodać, że zarówno do klasy duchowej, jak i do tej ziemskiej może aspirować każdy poświęcony bez względu na to, w jakiej denominacji chrześcijańskiej się znajduje, gdyż Bóg nie jest sekciarzem i nie wybiera swoich dzieci, swojego ludu z jakiejś denominacji, którą sobie upodobał, ale wybiera to spośród tych serc, które Bogu się oddały i które się Mu poświęciły. Nieważne, jak się przy okazji nazywają na zewnątrz. Katolik, baptysta, metodysta, zielonoświątkowiec, czy na przykład badacz Pisma Świętego, zrzeszony tu czy tam.
A czy ja się w przyszłości dowiem kiedyś, po co te doświadczenia były, jak one wyglądały?
No, w przypadku doświadczeń, których możemy nie rozumieć, które musimy wiarą przyjmować.
No, bo są takie w moim życiu.
Dokładnie, są takie. No, myślę, że odpowiedź uzyskamy, ponieważ Bóg lubi wszystko wyjaśniać, zaprasza nas do dyskusji.
We właściwym czasie,
no bo jeżeli by nam wyjaśnił zbyt szybko, nie mielibyśmy okazji okazać wiary. To jeden z powodów, dla którego Bóg wybiera klasę ludu Bożego, i to te najwyższe, które idą, prawda, na fazę duchową ostatecznie z ludzi, jest to, że wśród aniołów nie miałby warunków do przeprowadzenia tak silnej próby. Bo jak anioł może iść wiarą, skoro anioł swoim wzrokiem duchowym widzi naszego Pana Boga, jak on może zwątpić, że Bóg istnieje, że się nim interesuje, skoro on ma z nim społeczność jakby twarzą w twarz.
No i nie ma zła.
No,
tutaj jest zło.
No dokładnie, i nie ma zła, z którym musiałby walczyć jako chrześcijanie. Ale przede wszystkim to właśnie ta duchowa perspektywa. Dla niego nie ma problemu z wiarą w Boga. Ale widzimy, że wiara jest akceptowana jako najważniejsza. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo człowiek może mieć kłopot z wiarą. Szczególnie kiedy spotykają go doświadczenia, których nie rozumie, które są ciężkie. I wtedy wiara jest jedyną rzeczą, do której można się odwołać.
No właśnie, ja chciałbym zakończyć tę rozmowę cytatem z pierwszego listu Piotra, to jest pierwszy rozdział i wersety 6 i 7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywajcie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.
Dokładnie tak.
No właśnie, bardzo dziękuję bratu Adamowi Urbanowi, że zechciał wyjaśnić ten temat doświadczeń chrześcijańskich w cyklu Rozmowy o Biblii. Żegna was Sławomir Szczepaniec.
Do widzenia.